Dobry.
Zachowały się dwa biurka, zachowały się krzesła, które są u mnie. Zachowały się takie przedmioty, które dziadek zawsze miał na biurku. Muszle, to zawsze podchodziłam i słuchałam tego morza w tej muszli. Takie przyciski do papieru, wszystko jest przedwojenne. Ja przy jednym biurku cały czas pracuję, więc mam nadzieję, że gdzieś tam w genach została przekazana ta taka praca dla innych, służba społeczności, w której się mieszka. Co prawda byłam mała, ale miałam to szczęście. Jeszcze pamiętam dziadka. Bardzo ciepły, bardzo spokojny, mimo tych wszystkich przejść, które miał w swoim życiu.
Ewę Kulpińską-Major, wnuczkę prezydenta Lublina Romana Ślaskiego, spotykam w Archiwum Państwowym w Lublinie. Przekazała tu dokumenty dotyczące pracy dziadka oraz całej jego rodziny, w tym te z majątku w Wyżniance. Chcąc dowiedzieć się więcej o jej dziadku, sięgnęłam do zasobów archiwalnych Radia Lublin. Odnalazłam tu audycję Marii Brzezińskiej, która odwiedziła dom pani Ewy, a także miejsca w Lublinie związane z Romanem Ślaskim.
To jest dziadka biurko.
Dziadka Romana.
Z domu
z Wyżnianki, które przyjechało do Lublina.
Widać, że są też jeszcze takie stare okucia z klameczkami takimi do odciągania szufladek.
Biurko, pamiątka po jednym z bohaterów tej audycji, znajduje się obecnie w mieszkaniu państwa Ewy i Mieczysława Majorów. W Lublinie zaś wiele pamiątek odnajdziemy w przestrzeni publicznej.
Znajdujemy się w sali konferencyjnej lubelskiego ratusza na drugim piętrze, sali, w której zawieszone są portrety prezydentów Lublina od okresu I wojny światowej.
Jednym z nich jest Roman Ślaski.
Tak, prezydent od września 1939 roku do 1 sierpnia 1941 roku.
Okoliczności tego mianowania niezwykłe, bo to już początek wojny.
Prezydent Ślaski objął urząd prezydenta Lublina w związku z tym, że dotychczasowy prezydent Bolesław Liszkowski ewakuował się na wschód zgodnie z decyzją władz polskich. Wiadomo było, że Niemcy do Lublina wejdą. I Roman Ślaski, podejmując się roli prezydenta jako szef Wydziału Finansowego Urzędu Miasta, niewątpliwie podjął decyzję odważną, bo nigdy nie wiadomo, jak okupant może się zachować. No, niewątpliwie należy go podziwiać za to, że nie był takim tylko urzędującym prezydentem, ale podjął się organizacji obrony Lublina.
Proszę mi opisać, jak on wygląda na tym portrecie.
No, widać, że młody, dynamiczny, robiący wrażenie człowieka, który tryska pomysłami, który nie potrafi być bezczynny. Ale jednocześnie trzeba przyznać, że jest w nim jakaś taka elegancja, jakaś taka powaga, jest majestat.
Chodził w bardzo charakterystyczny sposób, zawsze miał dłonie i ręce splecione z tyłu i w jednej trzymał taką starą teczkę. Zajmował się rozwojem miasta Lublina i pracował w zarządzie miasta przez bardzo wiele lat. Dziadek był związany z endecją. On w trakcie studiów w Brukseli, ponieważ w Brukseli studiował właśnie zarządzanie miastem i te wszystkie jego dyplomy są tutaj w archiwum, piękne, wielkie, olbrzymie, bardzo ciekawe. I był związany z Dmowskim, z Romanem Dmowskim. Takie były jego polityczne zapatrywania.
Tuż przed wybuchem wojny udało się zarządowi miasta spłacić pożyczkę amerykańską, którą miasto zaciągnęło na bardzo korzystnych warunkach i z tych pieniędzy skanalizowano Lublin. Także Lublin w momencie wybuchu wojny miał już kanalizację, właśnie zbudowaną dzięki między innymi staraniom Romana Ślaskiego.
Gdzieś u nas w archiwum domowym takie bardzo ładne zdjęcie dziadka przy budowie całej kanalizacji z innymi przedstawicielami, tutaj uczestnikami całej budowy. Takie dwa dokumenty wyciągnęłam. Jedno wspomnienie właśnie babci o dziadku. Urodził się 13 lutego 1986 roku w Wyżniance w powiecie Kraśnik. Do gimnazjum uczęszczał w Lublinie. W roku 1905 jako członek PPS brał czynny udział w organizowaniu strajku szkolnego w komitetach tajnego nauczania. Za tę działalność został aresztowany i uwięziony na Zamku Lubelskim. Zwolniony czasowo za kaucją, zbiegł do Krakowa, a stamtąd do Belgii. W Brukseli studiował, uzyskując stopień kandydata filozofii i nauk humanistycznych w roku 1914. W dwa lata później ukończył studia księgowości w Szkole Przemysłowej w Brukseli. W latach 1916-17 przebywał w Paryżu, pracując w Bibliotece Czartoryskich. Tam nawiązał kontakt z działaczami endecji, pracującymi w Komitecie Narodowym Polskim, a zwłaszcza z Romanem Dmowskim. Do kraju powrócił w 1917 roku. W Lublinie objął stanowisko naczelnika Wydziału Finansowego w Samorządzie Miejskim. Poza tym był prezesem Towarzystwa Muzycznego Polonii Zagranicznej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych, prowadził wykłady pod tytułem Gospodarka Komunalna. Był też wykładowcą na kursach handlowych w Lublinie. Wspomnienie właśnie babci o dziadku.
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Babcia Eugenia.
I też uczestniczka strajku szkolnego w 1905 roku. Także to patriotyczne wychowanie bardzo mocne było w tej rodzinie.
Tak. No i dziadek, ponieważ zmarł, jak ja miałam 3 czy 4 lata. Ale tutaj więcej jakby o babci, o tych wartościach mogę powiedzieć, bo tu już byłam starsza. Pani z bardzo silnym charakterem, zawsze bardzo elegancka i bardzo wymagająca. Także pamiętam, jak potrafiła nawet kogoś obsztorcować w momencie wręczania prezentu, bo się ukłonił nie tak, jak należy.
Eugenię i Romana, dziadków pani Ewy, łączył udział w strajku szkolnym. Głównym postulatem strajkującej młodzieży było wprowadzenie do szkół języka polskiego, ale też wprowadzenie prawa kobiet do wyższego wykształcenia. Eugenia i Roman byli zgranym małżeństwem, bardzo się wspierającym w trudnych chwilach, których nie brakowało.
Bardzo sobie cenili w ogóle polską kulturę, literaturę. To było dla nich niezmiernie ważne. Babcia dowodziła w domu. No dziadek był w mieście, był w Lublinie. Babcia musiała się zająć całym majątkiem w Wyżniance i musiała tym wszystkim pokierować. Także chcąc nie chcąc nie miała wyjścia. Babcia była bardzo silną osobą, bardzo postawną w ogóle kobietą. Miała chyba 1,70 m wzrostu, jak na tamte czasy to była wysoka, z pięknymi, rudymi włosami. Zawsze nienagannie ubrana, z bardzo silnym głosem. Bardzo silny głos miała. Ja pamiętam, jako dziecko zawsze gdzieś się próbowałam chować, uciekać. A babcia nawet w autobusie, a właściwie w trolejbusie lubelskim przez tłum krzyczała: Ewa, chodź do mnie. Bardzo była taka dość apodyktyczna, ale też bardzo mile ją wspominam.
A gospodarstwo w Wyżniance było wielkie?
Duże. To było gospodarstwo około 50 hektarów. Tam był dom, ogród, pola, sad bardzo duży. Były konie, bydło, chlewnia, były prosiaki. Na konie musiały być, no bo to były te czasy, kiedy koń był potrzebny do pracy w polu. Ale to było jak na tamte czasy bardzo nowoczesne gospodarstwo. Wszystkie maszyny rolnicze, jakie się pojawiały, to były u dziadków, tak? Czyli wszystkie wialnie do zboża i tak dalej. To wszystko w gospodarstwie było. Był olbrzymi kurnik, były kaczki, gęsi, indyki. Jest takie piękne zdjęcie mojej mamy z takimi kokardami na głowie, która siedzi i głaszcze koziołka, bo przyplątał się jakiś malutki koziołek, który się u nich wychował, potem został wypuszczony, po prostu gdzieś sarna zginęła, nie mogła go wykarmić. No i był w domu.
Eugenia Ślaska z Górczaków, 73, nauczycielka, żołnierzaka, absolwentka Wydziału Historycznego Katolickiego Uniwersytetu, nauczycielka szkoły podstawowej w Parczewie, członek macierzy szkolnej, w latach okupacji działała w AK. Prowadząc instruktaż grup sanitarnych, ukrywała się pod pseudonimem Kasia.
Dokumenty związane z jego aresztowaniem z okresu okupacji.
Pani Barbara Oratowska z Muzeum Pod Zegarem była organizatorką wystawy przypominającej osobę, działalność Romana Ślaskiego.
Dlaczego w ogóle wystawa powstała w Muzeum Martyrologii Pod Zegarem? Wiemy, Roman Ślaski, lublinianin, dzięki niemu miasto Lublin stało się w tym okresie przedwojennym bardziej nowoczesne. Ale dlaczego Muzeum Martyrologii Pod Zegarem? A proszę sobie wyobrazić, że Roman Ślaski był także więźniem Zamku Lubelskiego i to trzykrotnie. Za strajk szkolny w 1905 roku, później w okresie okupacji, no i po 1944, czyli już aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa. To była w rezultacie pierwsza wystawa taka biograficzna, poświęcona tej postaci od pierwszych tych dni, kiedy zostaje prezydentem miasta, działa bardzo odważnie i bardzo po gospodarsku. Lublin jest po największym bombardowaniu. Całe centrum prawie zniszczone. Ludzie nie mają gdzie mieszkać. Tutaj Lublin jest terenem ewakuacji. Więc cały, bym powiedziała, ten ruch wojenny, nie tylko cywilów uciekających przed agresją niemiecką, ale także i rządu, toż się wszystko przetacza przez Lublin. Za co został aresztowany? Bo miał sporządzić listę znamienitych urzędników i mieszkańców miasta, którzy w zamysłach okupanta, te osoby miały być wysiedlone z miasta. I on tego nie zrobił. Na zamku zaraził się tyfusem i tu nie sposób nie wspomnieć o pani Eugenii Ślaskiej, kobiecie mocnej, charakternej i dzięki jej wstawiennictwu i kontaktom udało się wyciągnąć Romana Ślaskiego ze szpitala. I tutaj mamy dokumenty właśnie, znowu. Roman został aresztowany w listopadzie w 1944 roku. I żona oczywiście nie zostawiła męża. Tutaj pisała do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie listy rzeczywiście mówiące o zasługach, o tym, że działał na rzecz miasta. Tu mam zaświadczenie między innymi też znanej postaci, Eugeniusz Litwiński, który daje zaświadczenie, że rzeczywiście pan Roman Ślaski wykonywał dobrze swoją pracę, nie kolaborował z Niemcami. Tutaj nawet jest, on napisał w swoich takich też między innymi wspomnieniach, że on był więziony w tych dwóch okresach, ale to, co przeżył wtedy, kiedy go aresztował NKWD, to nie można do niczego porównać. I zresztą ta cała sytuacja, że on walczył o tą Polskę nie taką, jaką przynieśli Sowieci, więc on nie mógł się z tym zgodzić.
Po raz trzeci został już uwięziony przez nasze nowe władze i wtedy już był uwięziony w muzeum, znaczy w tej chwili to jest Muzeum Pod Zegarem, ale właśnie tam w tym więzieniu. I w zapiskach dziadka są takie wspomnienia, w których pisze, że to było najgorsze więzienie. Ono było najgorsze pod względem chyba też psychicznym dla niego, że jakby swoi, dla których pracował przez tyle lat w ten sposób. Są artykuły w prasie też, bo niestety w takiej wolnej chwili między więzieniami pojechał do Wyżnianki. Jest taki artykuł gdzieś w prasie, że obszarnik Ślaski powraca na swoje włości. Dziadkom wszystko zabrano. Wszystko.
Ale nie mogli się zbliżać też do tego.
Tak, nie mogli się zbliżać do tego majątku, także tam w zasadzie nic nie zostało. Drobne rzeczy udało się stamtąd uratować mojej mamie. W momencie, kiedy majątek był przejmowany, już wiedzieli, że to wszystko zostanie zniszczone, to wywiozła stamtąd tyle, ile się zmieściło na jedną ciężarówkę. To jest to, co rodzina uratowała. Także wszystkie, no najbardziej żałowali książek, bo mieli pierwsze wydania Słowackiego, Mickiewicza, Norwida i to wszystko gdzieś przepadło.
Nie tylko polegało na zabranie ziemi ornej, ale na wyrzuceniu w ogóle właścicieli z domu, zabranie majątku ruchomego, co było wbrew przepisom reformy rolnej, no i zakaz zbliżania się do miejsca zamieszkania, właściwie dożywotni, bo on nigdy nie został wycofany. Także oni musieli wszyscy uciekać stamtąd.
Przeszukując dokumenty, znalazłam dokument z 1946 roku, wydany przez Państwowe Biuro Ziemskie, który wyraźnie mówi, że majątek Romana Ślaskiego, który ma 59 hektarów...
Chodziło o tę Wyżniankę, tak?
Tak, przy czym 46,5 hektara ziemi ornej nie podlega ani parcelacji, ani nacjonalizacji.
Trzeba było mieć 50 hektarów, tak?
Tak, 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 ziemi ornej. Ale mimo to majątek został znacjonalizowany i mimo wielu, wielu lat już później, po śmierci dziadka, takiej walki w sądzie mojej mamy jeszcze i cioci, III Rzeczpospolita nie przychyliła się i nie uznała tego dokumentu.
Sąd nie uznał tego dokumentu za właściwy i utrzymał w mocy decyzję nacjonalizacji.
Władza jakby nasza też z dziadkiem dość okrutnie obeszła. Ja tutaj też wyciągnęłam taki dokument. To jest takie wspomnienie mojej mamy z kolei o ojcu. Zofia Ślaska, później po mężu Kulpińska. Spisała taki dokument. Następne wspomnienie o ojcu moim Romanie Ślaskim dotyczy okresu po wojnie, to jest roku 1946. Dzień referendum 30 czerwca 1946 roku na placu Unii Lubelskiej. Ustawione stoliki, kartki, skrzynki imitujące urny. Przy każdym stoliku mężczyzna z karabinem w ubraniu przypominającym zniszczony i brudny mundur. Ojciec podchodzi do stolika, ja stoję tuż obok. Ten człowiek zwraca się do ojca ze słowami. No, panie Ślaski, obszarniku, będziesz głosował 3 razy tak? Bo jeśli nie, to będzie marnie. Ojciec żachnął się, nic nie powiedział, był blady. Już wiedziałam, co go czeka. Wróciliśmy do domu. No i potem nastąpiło w lecie tego roku aresztowanie. Miejscem więzienia ojca był ówczesny budynek NKWD na ulicy Spokojnej. Nie mieliśmy wiadomości i potwierdzenia, czy skąpe paczki, jakie przekazywałyśmy ojcu, dochodziły do niego. Wrócił po kilku miesiącach, zmaltretowany, obdarty i chory. Gdy wszedł do domu, wyglądał jak stary dziad. Po tym aresztowaniu do 50 chyba roku, ze wspomnień mamy, tak wynikało, że dziadek musiał się meldować systematycznie. Był wrogiem i nie mógł, ani dziadek, ani babcia przez jakiś czas mieli kłopoty z pracą, także też to taka dziwna historia, byli utrzymywani przez nianię. Nianię, która pracowała w majątku. No i ona jako jedyna pokrzywdzona przez obszarników otrzymała rentę od państwa polskiego po wojnie, ówczesnego, tak, i pomogła dziadkom i ona ich z kolei utrzymywała przez ileś tam lat. Także ja nianię też jeszcze pamiętam. Nie znalazłam dokumentu, w którym było też opisane, w jaki sposób rodzina w latach późniejszych również była właściwie cały czas śledzona. I rodzice, którzy przyjeżdżali moi do Lublina, do dziadków, łącznie ze mną w odwiedziny. Ja też w tym dokumencie jestem wymieniona, że tego i tego dnia przyjechałam do dziadków i byłam na ulicy takiej i odwiedziłam znajomych. Także dosyć, nie wiem, czy tragiczne, czy zabawne, bo to już są lata 70.
Całe pokolenie, które zostało tak właściwie zniszczone. Bo Ślaskiego jeszcze wykorzystywano w zarządzie miasta. On tam dosyć długo jeszcze pracował. Korzystano z jego niesamowitej wiedzy fachowej. Aż do roku tam chyba 50, gdzie po prostu jako wróg klasowy został absolutnie odsunięty od działania w zarządzie miasta.
Myślę, że każdy, kto zechciałby dowiedzieć się czegoś o Romanie Ślaskim, człowieku dla Lublina wielce zasłużonym, może znaleźć informacje w bibliotece, choćby w Bibliotece Wojewódzkiej imienia Hieronima Łopacieńskiego, która ze szczególnym pietyzmem i od dawna gromadzi lubliniana. Pani Ewa Hadrian.
Nazwisko Romana Ślaskiego znajdujemy w rozlicznych materiałach zgromadzonej w bibliotece, a to w książkach, które traktują o historii Lublina i nie tylko, a to w dokumentach zbiorów specjalnych, ponieważ był to człowiek niezwykle czynny, także jego nazwisko pojawia się w różnego rodzaju rękopisach, dokumentach, gdzie ludzie wspominają lata przedwojenne, wojenne i powojenne. Jeden taki dokument to jest teczka, która jest zbiorem wspomnień Mikołaja Pajdowskiego, który jest wielce zasłużony chociażby dla krajoznawstwa i turystyki tutaj na Lubelszczyźnie, ale jest to również człowiek, który zgromadził liczne materiały, m.in. dotyczące słynnego strajku szkolnego z roku 1905. Strajku szkolnego, w którym uczestniczyło wielu uczniów szkoły rosyjskiej tutaj w Lublinie i który to strajk zaważył na ich późniejszych losach. I w dokumentach zatytułowanych właśnie z czasów szkoły rosyjskiej i strajków szkolnych znajdujemy wielokrotnie pojawiające się nazwisko Romana Ślaskiego jako uczestnika tegoż właśnie strajku szkolnego, ale też jako uczestnika zjazdu, który się odbył w październiku 1957 roku w Lublinie, zjazdu tych ludzi, którzy właśnie walczyli o szkołę polską. Znajdujemy zdjęcia pamiątkowe uczestników tego zjazdu. Notabene, uczestnicy tego zjazdu fotografują się na schodach przed gmachem biblioteki imienia Hieronima Łopacińskiego. To jest jeden taki ciekawy materiał.
Tu, gdzie teraz rozmawiamy.
Zaś drugi materiał, który też jest niezwykle ciekawy dla mnie szczególnie i wiąże się z postacią Romana Ślaskiego, to wielokrotne takie enigmatyczne dla wielu sformułowanie z tego września 1939 roku, że Roman Ślaski bardzo się przyczynił do tego, aby zbiory sztuki były zabezpieczone w czasie tych pierwszych działań wojennych, no i oczywiście w czasie działań późniejszych. I tutaj wracamy do historii, która znowu się wiąże z dziejami naszej biblioteki, a właściwie gmachu, w którym tutaj rozmawiamy. Gmachu, który został oddany do użytku w 1939 roku, a do którego przed wojną zdążyła się jeszcze przeprowadzić biblioteka. I tutaj mówimy o ukryciu dzieł Matejki. Mówimy tutaj o bitwie pod Grunwaldem i kazaniu skargi. Warto pamiętać, że właśnie dzięki takim osobom jak Roman Ślaski te dzieła się przechowały. To oni podjęli decyzję o tym, aby przewieźć te dzieła z Warszawy do Lublina, aby je zabezpieczyć, aby mogły przetrwać wojnę tutaj częściowo w gmachu biblioteki, a potem zostały zakopane przy ulicy Elektrycznej, kiedy już gmach przy ulicy Narutowicza stał się dla tych dzieł takim miejscem niebezpiecznym. Mimo, że to był bardzo trudny czas, że można było myśleć o sobie, ale myśleli też jeszcze o tych, którzy przyjdą po nich.
Mieszkali w Lublinie, bo cały czas mieli mieszkanie w Lublinie na Zamojskiej, także tutaj dosłownie krok od archiwum. Ja to mieszkanie doskonale znałam jako dziecko, wiele razy przyjeżdżałam tutaj, także te powroty dla mnie do Lublina to trochę tak jak w poszukiwaniu straconego czasu Prusta. I tutaj mieszkali, dziadek zmarł w 63, babcia prawie 10 lat później. I to moje dzieciństwo jest związane tutaj, w święta i wakacje, no to takie moje miasto trochę.
Gdy Ewa Kulpińska-Major przekazywała rodzinne dokumenty do Archiwum Państwowego w Lublinie, towarzyszył jej reporter Radia Lublin, Tomasz Maczulski.
Dużo, bardzo dużo właśnie zaczęliśmy rozpakowywanie tych pamiątek. Artykuły z prasy, karta zwolnienia z więzienia, proszę.
Tu tego absolutnie nie było, spuścić, nie.
Tu też jest jakieś zdjęcie.
Edyta Targońska, kierownik oddziału ewidencji opracowania zasobu archiwalnego Archiwum Państwowego w Lublinie. Do tej pory, czyli to, co trafiło do nas w 1987 roku, to są dokumenty związane z życiem zawodowym Romana Ślaskiego. Dokumenty też cenne, bo świadczące o jego działalności i zawodowej, i społecznej. Ale wtedy bardzo mało było tych dokumentów osobistych, związanych z jego rodziną, a dobrze jest też wiedzieć, skąd dana osoba wyszła, z jakiego domu pochodzi. Tego mi w tej spuściźnie do tej pory brakowało. I to, co teraz przekazuje pani Ewa Kulpińska-Major, to jest uzupełnienie tych akt takich zawodowych. Mamy teraz obraz pełny i osoby, i rodziny, z której ta osoba się wywodzi.
Takie rzeczy.
Bardzo dobrze, to też.
Nakaz zatrzymania Romana Ślaskiego.
Pierwsze dokumenty tutaj trafiły z rąk mojej cioci Barbary Ślaskiej, młodszej córki Romana, już sporo lat temu. To były dokumenty, które dotyczyły tylko i wyłącznie pracy dziadka związanej z miastem. A ja przekazałam wszystkie dokumenty, jakie miałam w swoich domowych zasobach, dotyczące i pracy dziadka, i jego trzech więzień, dotyczących całej rodziny Ślaskich, czyli dziadka, babci, majątku w Wyżniance, który stracili po wojnie. Bardzo dużo zdjęć, dużo dokumentów też z okresu 44-46 rok, kiedy majątki były przejmowane, takich nawet nagryzmolonych na kartkach po prostu, jak wszystko od dziadków zabierano. Dyplomy dziadka, plany przez niego zrobione, jak miał Lublin być rozbudowany, także mapy. No naprawdę jest tego mnóstwo. To była cała waliza, jeśli nie dwie, dokumentów. Po śmierci cioci musieliśmy bardzo szybko z mężem wszystko jakby zlikwidować. I no to, jak wiadomo, to jest bardzo emocjonalne przeżycie. Byliśmy z ciocią bardzo związani. Moi rodzice szybko odeszli. W jakiś sposób ciocia stała się no, taką dla mnie drugą mamą, a dla moich dzieci babcią. Także też moje dzieci były bardzo związane z Barbarą Ślaską. I wywieźliśmy to, ponieważ to było takie silne przeżycie. Ja to spakowałam w pudła i wepchnęłam do szafy. I po prostu leżało. Leżało i czekało na swój czas. Przeszłam na emeryturę, pojawiło się więcej czasu i którejś jesieni, zimy usiadłam i zaczęłam te wszystkie dokumenty przeglądać. Przeglądać, segregować, spisywać, robić notatki, no i zastanawiać się, co z tym zrobić. I usiadłam do komputera i zaczęłam przeglądać, co w Lublinie jest. Tak? Jest Muzeum pod Zegarem, jest Muzeum na Zamku, Muzeum Miasta Lublina i Archiwum Państwowe. I chyba zadzwoniłam najpierw do Muzeum Miasta, nikt nie odbierał. I następny telefon to Archiwum Państwowe w Lublinie. Przedstawiłam się, powiedziałam, kim jestem, o co mi chodzi. Na co pani mi powiedziała, ojej, jak dobrze, że pani dzwoni, ja zaraz panią przekieruję do pani Edyty Targońskiej, ona właśnie wydaje biuletyn o pani dziadku. To dosłownie się zbiegło w czasie. Prawie się popłakałyśmy przy telefonie. Nie było też u mnie żadnych wątpliwości, że te dokumenty muszą zostać w Lublinie. Rodzina dziadka i on, i moja mama, i ciocia, która też była radną miejską przez jakiś czas, byli bardzo z tym miastem związani, więc przenoszenie tego archiwum gdziekolwiek indziej nie miałoby sensu. Myślę, że to jest najlepsze miejsce, gdzie te dokumenty mogły trafić. Bardzo jestem zadowolona z kontaktów z archiwum. No myślę, że naprawdę to była słuszna i dobra decyzja.
Posłużą dalej te wszystkie dokumenty.
No taką mam nadzieję i taka była moja myśl. No młodzi dzisiaj pędzą i też miałam taką świadomość, że ja jestem ostatnią osobą, która jeszcze jest w stanie niektóre postaci na tych zdjęciach porozpoznawać. Ja starałam się te wszystkie zdjęcia poopisywać. Tam, gdzie wiedziałam, kto to jest, to z tyłu albo obok starałam się napisać. Już moje dzieci nie wiedzą, a wnuki to już w ogóle.
Ekspresem przez historię. Przez historię.
30 kwietnia 1963 roku w Lublinie zmarł Roman Ślaski, prezydent Lublina, działacz i więzień polityczny, ekonomista.
Na rozwój miasta zarówno w sferze kultury, jak też gospodarki największy wpływ mają jego władze, prezydent oraz radni.
Trzeba działać. Ja uważam, że trzeba jak najbardziej też działam społecznie na rzecz mojej małej społeczności, w której mieszkam, więc bywa gorzej, bywa lepiej, bywa trudno, czasami wesoło, ale myślę, że jest to potrzebne.
Działa pani społecznie, bo jest pani sołtyską.
Jestem sołtyską, tak, już 14 rok. Także długo jakoś ludzie mi zaufali, lubią mnie. Próbuję coś poprawić w tym miejscu, w którym jestem. Parę rzeczy udało się zrobić, wieś ma swoją świetlicę, drogi zostały poprawione, jest wodociąg, oświetlenie takie solarne w newralgicznych punktach wioski, tam gdzie nie ma lamp. Teraz nawet drogowcy zaczęli nam robić wreszcie takie bezpieczne przejście na plażę miejską. No mamy plażę, mamy dwa pomosty, no także no, sporo się udało. To są takie drobne bardzo rzeczy, naprawdę, no ale to z nich się składa życie.